Clickbait. Podcast o popkulturze.
Halo, dzień dobry. Kłania się podcast Clickbait z 47. odcinkiem i pierwszym odcinkiem, który nagrywamy w roku pańskim 2024. Wszystkiego dobrego nowym roku życzymy wam tutaj ze studia wirtualnej Polski, w którym jest razem ze mną Magda Drozdek.
Dzień dobry.
I tyle.
Chciałam coś powiedzieć jeszcze, ale wstrzymajmy się.
Wstrzymajmy się, będziemy mówić za chwilę. I Basia Żelazko.
Cześć wszystkim, wszystkiego dobrego w nowym roku.
Witamy po długiej przerwie, Basiu. Gdzie byłaś?
Nie, kiedy było cię nie było. Nie jeden odcinek.
Tęsknili wszyscy słuchacze i prowadzący też tęskniły, i współprowadzący też tęskniła. Wszyscy w ogóle
tęskniły. Jeden z naszych słuchaczy zgłosił mi skargę, że mnie nie było. Już jestem, już wróciłam.
O, to pozdrawiamy tego tajemniczego słuchacza. Mamy nadzieję, że z bukietem kwiatów będzie czekać pod studiem wirtualnej Polski po zakończeniu tego nagrania. A my będziemy sobie, zanim już do niego wyjdziesz, to będziemy sobie rozmawiać o kilku tematach.
Mam nadzieję, że jeszcze
pogadamy. Tak. Będziemy rozmawiać o, uwaga, nadchodzących premierach filmowo-serialowych, które każdy z nas sobie wypisał kilka, na które czeka najbardziej, sobie o nich powiemy. Jednym z tych prawdopodobnie seriali, na które wszyscy czekają, jest serial True Detective, sezon 4. I o nim sobie też powiemy, bo już mamy odcineczki, a wy nie. I na samym końcu jeszcze zabierzemy głos na temat tego, cośmy sami oglądali i co warto nadrobić z poprzedniego roku albo poprzednich lat, a czego nie udało nam się opowiedzieć w poprzednich odcinkach podcastu. Zapraszamy.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
I jesteśmy już po dżinglu. Zaczniemy właśnie od tematu, który pominęliśmy w poprzednim odcinku, bo zajął nam ponad półtorej godziny rozmowy zeszłym razem, więc już nie mówiliśmy o tym, na to czekamy. I powiemy sobie właśnie na ten temat teraz. No, każdy z nas wypisał sobie sporo pozycji. Na mojej liście wśród najbardziej oczekiwanych filmów i seriali znalazło się no bez mała 20 pozycji, ale nie będę mówił o wszystkich, ponieważ oddam najpierw głos moim uroczym koleżankom w studio. Może Basia zacznie, ponieważ myślę, że Basia może mieć propozycje, które nie są takimi, jakie mamy my z Magdą, bo my z Magdą robimy strzelanie.
Popcornowym kinem przeżarci po prostu.
Myślę, że nikt się nie spodziewa tego, co wam zaproponuję i zaproponuję naszym słuchaczom.
Czy jest to Duna?
Nie ma, właśnie o dziwo nie ma tutaj Duny.
Okay. Na naszej liście.
I rzeczywiście to nie jest tak, że ta moja lista potencjalnie nie miałaby 20, 40, 60 pozycji, bo oczywiście, że tyle obejrzę, jeżeli chodzi o seriale w tym 2024 roku, ale przyszłam tutaj dzisiaj z tytułami, które chcę bardzo polecić innym ludziom. I pierwszy z nich jest, myślę, że już też nasi słuchacze o nim słyszeli, wy na pewno o nim wiecie, chodzi o serial Reżim z Kate Winslet. Mhm. Ona jest współproducentką tego serialu, to jest HBO Max. I to jest serial opowiadający o fikcyjnym, nowoczesnym, jakimś upadającym już mocarstwie europejskim, w którym panuje dyktatura. Tą dyktatorką jest Kate Winslet.
Jako Beata Szydło.
Nikt no tego nie powiedział.
Niby fikcyjne, ale bardzo ciekawe jest to, czy będą faktycznie jakieś nawiązania do współczesnej polityki, do jakichś państw.
No,
czy pokuszą się tutaj
twórcze
jakieś nawiązania?
Myślę, że na pewno nie brakuje inspiracji w rzeczywistości i w naszej współczesnej polityce światowej czy polskiej. Bardzo warto czekać na ten serial, między innymi ze względu na tematykę, ze względu na Kate Winslet i ze względu na showrunnera, czyli producenta wykonawczego tego, którym jest Will Tracy. On zrobił Menu i Sukcesję.
O, to już sukcesy. Od razu moje zainteresowanie skoczyło. Miałem go co prawda na liście, ale właśnie przez słowo nowoczesne państwo, to mi się skojarzyło z Polską, bo to tak, wiesz.
I te błękitne garsonki, które nosi w tym serialu Kate Winslet, przynajmniej tyle, co widać w zapowiedzi, to tak mi się też od razu skojarzyło z pewną polską posłanką.
A kiedy możemy się spodziewać tego serialu?
W marcu, 3 marca jest.
3 marca, no to już niedługo. To tak, czekamy niedługo. Z problemem serialem, powalczymy teraz i zaraz będziemy mogli oglądać sobie, jak nas widzą. Jak widzą, no może nie nas, ale. No. Jak widzą Europę Anglicy? Bo to angielski serial dokładnie jest, czy.
Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem koprodukcja, ale dzieje się to w Europie na pewno.
No to super. A Magda? Czy masz coś fajnego takiego, co byś chciała polecić
serialowego? No, z seriali to oczywiście będzie drugi sezon Silosu i ja już po prostu, ja mam obsesję na punkcie tego serialu. Wciągnęłam go prawdopodobnie w najkrótszym możliwym czasie, jaki tylko się dało.
Ale ty już widziałaś Silos 2 sobie w głowie przecież.
W mojej głowie tak, bo przeczytałam streszczenia książek. Nie wytrzymałam po finale. Przeczytałam, wiem, co się stanie na końcu, ale jestem bardzo ciekawa tego, jak Rebecca Ferguson pociągnie dalej tę historię, która jest fascynująca.
A czy możesz zdradzić, czy w drugim sezonie jeśli chodzi o to, co czytałaś w książkach, pojawiają się oprócz niej postaci, które były też w pierwszym silosie, czy już nie?
Szczerze ci powiem, że tak jak przeczytałam streszczenia, to już dalej nie chciałam wiedzieć, okay, co się będzie działo w serialach. Już sobie chociaż to zostawiam jako niespodziankę.
Natomiast z tego, co wiem, to Silos jeszcze jest niepewny z tego niepewny, jego premiera.
Tak,
w tym
bo
roku.
Przez te wszystkie strajki były opóźnione prace.
To jeszcze powiedzcie, gdzie serialem można to zobaczyć.
Silos będzie można zobaczyć na serwisie, którego niewiele osób w Polsce korzysta, czyli Apple TV+. No chyba, że w końcu zaczną te seriale dystrybuować pomiędzy sobą, jak robi na przykład teraz HBO z Netflixem, gdzie seriale HBO są na Netflixie. Może kiedyś Apple'owskie też dotrą do masowego użytkownika i ktoś z twórców przyjedzie do Polski na top seriale, które będziemy organizować w tym roku.
Rebecca Ferguson.
Na przykład. Jeśli chodzi o seriale, to ja mówiłem już o jednym z seriali, na który czekam. To Problem Trzech Ciał, nie będę tutaj się rozwodził. Mm-hmm. Chodzi o ten wielkie, monumentalne, chińskie science fiction, które robi Netflix i w którym występuje aktor, który grał też w Grze o Tron między innymi. Ale to generalnie jest obsada dosyć chińska, ponieważ to się tam dzieje w państwie środka głównie. Przypomnijcie sobie odcinek sprzed kilku tygodni, nie będę streszczał, bo fabuła jest dość zawiła i ja jestem bardzo ciekaw, jak pokażą w serialu właśnie te kilka z jakby linii czasowych, kosmitów, nie kosmitów, gry komputerowe w ogóle. Dużo strzelania tam nie będzie, bo to jest bardziej taka metafizyczna książka, ale z bardzo fajnym takim skrętem w kierunku właśnie poszukiwań obcych form cywilizacji. Ale mam napisane Tokyo Vice. Tokyo Vice, na które czekam od zakończenia pierwszego sezonu, ponieważ w najgorszym możliwym momencie się serial urywa.
No właśnie. No
pierwszy
właśnie.
Sezon, nie wiem czy pamiętacie, jest taki, że otwiera scena, w której wchodzi już główny bohater do miejsca, gdzie ma spotkać się z Jakuzą, mm-hmm, następuje cięcie i tak, potem leci serial tak, dalej i do tej sceny nie ma w ogóle żadnego powrotu w kolejnych tam kilku, mm-hmm, kilku odcinkach, które nastąpiły po tym. I więc kurczę, no tak mnie trzymają, ja po prostu w tym roku będzie wiele nowych, fajnych seriali, ale ja naprawdę najbardziej Tokyo Vice, bo interesuje mnie, ta historia, ten setting w ogóle, jakby, no przepraszam za setting, miejsce, w którym się akcja, czyli Japonia, to, że jak oni świetnie mówią po japońsku i że to jest taki skręt na Jakuzy, że to nie jest, mm-hmm, że to nie jest współczesne, to są lata 90. tak naprawdę. Jak to jest opowiadane, jak fajnie są wymyślane te wątki zachodnio-japońskie. No, kto oglądał Tokyo Vice sezon pierwszy, to myślę, że ten sezon drugi też powinien czekać, bo to, no, wydaje mi się, że jakość tego serialu była taka, że nie sądzę, że można zrobić coś gorszego w kolejnym sezonie.
Nie, to jest coś wspaniałego. Wiecie, ta japońska kultura, japońskie media, w ogóle społeczne wszystkie wątki, jak działa policja, jak emigranci próbują się odnaleźć w tym świecie totalnie innym, jak z jakiegoś innego świata. To podziemie tych striptizerek, promotorek i tak dalej. To jest niesamowite, niesamowite. No i gadałam ostatnio na Camera Image z Erikiem Messerschmittem, który miał być operatorem w Tokyo Vice i opowiadał właśnie, że no przez tam konflikty różne się nie udało, no bo oni robili ten serial w dość spartańskich warunkach. No bo była pandemia i Japonia była zamknięta. No i jak się dostać do Japonii, nakręcić serial o Japonii, o Tokio, gdzie nie możemy do tego kraju w ogóle wejść, wjechać. To było niesamowite i to się udało im
zrobić w Bydgoszczy.
Tak, Toruniu.
To pojawiło się u nas, Tokio Vice skręcono w Toruniu i Bydgoszczy, prosto z Camera Image'u. Basia patrzy na mnie z politowaniem, więc pewnie ma jakiś drugi serial.
Słucham sobie o waszym Tokio Vice Japonii i w związku z tym myślę, że to jest idealny moment, żeby mogę zaproponować kolejną pozycję, na którą strasznie, strasznie czekam. I tutaj będzie takie delikatne wprowadzenie, króciuteńkie. Jest 2009 rok i pewien Amerykanin, Matthew Inman, zaczyna sobie rysować internetowy komiks. Ten komiks robi się super popularny, ponieważ jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo śmieszny. I po roku ma już 4 miliony unikalnych użytkowników miesięcznie, zarabia na nim po pół bańki, tylko na tych komiksach.
To tak jak my na podcaście.
Dokładnie. W 2015 ma pomysł, żeby wydać grę, którą sam zilustruje. Założył sobie taki cel na Kickstarterze, czyli takim zbiórkowym serwisie i w 8 minut ten cel osiąga, pobija rekord serwisu, zbiera ponad 8 milionów dolarów. Ta gra jest tak popularna i w 2023 Netflix postanawia ją zekranizować, a w 2024 będzie premiera. I tylko króciutko, o czym to jest ten serial.
A jaki jest tytuł tego serialu?
Zaraz wam powiem. Historia oparta na odwiecznej rywalizacji pomiędzy dobrem a złem. Konflikt ten osiąga apogeum, gdy Bóg i diabeł zostają wysłani na ziemię w ciałach dwóch grubych kotów. Także gra i serial nazywa się Eksplodujące Kotki, Exploding Kittens. Jest hitem. i będzie hitem i ja nie mogę się doczekać i to jest rok 2024. Rysownik Bóg? Nazywa się The Oatmeal.
Bóg jako kot.
Gruby domowy kot.
W Polsce to będzie normalnie hit.
Ale bardziej mnie ciekawi to, że Basia czeka na ekranizację gry w jakiś sposób.
Bo to jest gra karciana.
Aha,
nie chciałam,
to weź, nie chciałam,
właśnie,
no,
to właśnie tego się obawiałam. Także to jest tak śmieszna, śmieszna rzecz. Oatmeal jest najśmieszniejszym człowiekiem z internetu, jakiego znam. On jest w top 4, ale na pewno jest numer 1.
Grzegorz Halama.
Nie.
Jest na drugim miejscu Grzegorz
producentem, produkcja jest głównie brytyjska, ale producentem wykonawczym jest Greg Daniels. Ten sam Greg Daniels, tak, który zrobił The Office, więc...
A, no to dlatego Basia znowu
słuchajcie,
sukcesja The Office.
Słuchajcie, koki, zobaczycie, już widzicie to na Netflixie, na swoich Netflixach widzicie zapowiedź i nie, jakby nie skipujcie tego tytułu, ponieważ jest to złoto i to jest super śmieszne. Będzie super śmieszne, ja w to wierzę. Odnajdźcie The Oatmeal w sieci lub na Facebooku. To jest człowiek, który zrobił historię o tym, jak rozpoznać, że twój kot chce cię zabić. Polecam każdemu.
A jak Bóg rozpoznać? Stwierdziłaś, jak rozpoznać?
Czy to jest 12 znaków. Jeden z nich to zakopywanie odchodów w kuwecie, bo on to wtedy trenuje zakopywanie twoich słów.
Bóg jako kot, mówisz.
Gruby.
Szkoda, że nie rządzi prawica, nie? By była dopiero jazda.
A, moglibyśmy na kolejne nawiązania. Oprócz reżimu byłoby też to. Basia, to wiesz, jakimś kluczem jedziesz tutaj z nami dzisiaj.
O Jezu, zobaczycie, nie ma to nic wspólnego rządem z Polską. Przysięgam.
Na
dlatego
pewno
jest takie fajne.
Magda, a ty coś tam jeszcze masz? Czy to już wszystko,
serialowych,
co
to jest przede wszystkim ten Silos, a potem to czekam po prostu na serię rozczarowań i niespodzianek.
Czy to jest tytuł?
Brzmi jak tytuł, tak?
Brzmi jak tytuł, ale nim nie jest, ale kto wie. Ale przede wszystkim filmy, kochani. Filmy. Czy to jest ten moment?
Możemy mówić o filmach, możemy mówić czymkolwiek, możemy zmieniać.
Wspanialszej produkcji, jaka nam się szykuje, czyli o Dune. To jest ten moment, Basia.
Duna była wspomniana już, więc...
Wracam oczami.
I Rebecca Ferguson także, ale jest to po prostu film, znaczy projekt w ogóle kompletny dla mnie pod każdym względem, czyli uwzględnianie przez Denisa Villeneuve'a, reżysera, biologii, filozofii, nowych technologii, wiecie, jakiejś historii, różne rozwiązania wizualne, aktorzy niesamowici. To wygląda po prostu doskonale w obrazku i bardzo chcę to zobaczyć. Pierwszą część widziałam chyba 3 razy w kinie, w różnych sytuacjach, na festiwalach. Tak, i za każdym razem byłam po prostu zafascynowana kadrami w tym filmie. Od ziarenek piasku drgających na pustyni po te stroje niesamowite. To jest ekipa, która pracuje nad tym serialem, filmem, Boże, serial oby kiedyś. Ale to dla mnie jest naprawdę mistrzostwo świata.
Ale
bardzo, bardzo czekam, mimo że nie jestem fanką Timothy'ego Chalameta i wcale mnie nie interesuje historia proroka, ale bardziej chyba ta warstwa wizualna jakoś mnie jara.
Ale tu powiedziałaś o seriale, ale w tym roku, albo najpóźniej w przyszłym, ma powstać serial taki akompaniujący w ogóle Dune, opowiadający o zakonie tym Bene Gesserit, z którego Rebecca Ferguson się wywodzi, więc niedaleko tutaj się pomyliłaś. Tak. No nie ma jeszcze daty, nie wiem, czy tam taki tytuł w ogóle jest ustalony na sztywno, ale Bene Gesserit powinno się to pojawić, bo to jest ta nazwa tego właśnie zakonu. No i to będzie fajnie, myślę, rozwijało całe to uniwersum.
Tak.
Chociaż ja mam obawy po zwiastunie, że to będzie dużo akcji, że w pierwszy był taki bardzo powolny był to film, przyznajmy, ale był piękny.
I pokazywał natomiast cały ten świat tak w takim, no, faktycznie wolniejszym
A tu
tempie.
Od razu mamy jazdy na czerwiach w ogóle, po pustyni, tak, strzały, w ogóle dynamika, nie
ale
wiadomo
co. Ale może to kwestia jakby typowego montażu zwiastunów Hollywood.
Może tak być faktycznie. Ja czekam na inny film jeszcze.
Na jaki, opowiedz nam.
Na pewno będziesz chciała go oglądać,
no, już czuję, że tak.
Ponieważ jest to film, w którym główną bohaterką jest kobieta. Uwaga, mam twoją uwagę. A ten film nazywa się Furioza i jest to film z uniwersum Mad Maxa. Czyli jak mamy jakby taki sequel o prequel, bo właściwie chyba jest to jedno z drugim, bo bohaterka główna, którą znamy z roli z pierwszej części z Charlize Theron, czyli właśnie Furiozę, teraz zastąpiona została Anya Taylor-Joy. Dużo młodszą, dużo szczuplejszą oczywiście, ale jeszcze jest młodsza, ale też funkcjonuje w ogóle w tym uniwersum i będzie pokazana właśnie historia, jak to się działo z tą Furiozą, że...
Będzie calineczką.
Tak malutka.
Tak.
mocno krytykowany jest zwiastun tego filmu, mm-hmm. który pojawił się przed kilkoma tygodniami, ponieważ dużo ludzi zwraca uwagę na to, że jest tam mocno widoczne komputery. Pierwszy w ogóle Mad Max, pierwszy w sensie ten czwarty, który był chronologicznie, ale ten pierwszy w nowożytnej erze George'a Millera, był jego jakby punktem takim najbardziej, który jarał widzów, było to, że wszystko kręcono na pustyni i tam się działo naprawdę, prawdziwe maszyny, prawdziwy płot, prawdziwe łzy, a tutaj bardzo dużo widać CGI i jakby troszkę ludzie podkreślają, że no kurczę, to chyba nie będzie to samo, ale no nie wiem, ja nawet z CGI bym chciał zobaczyć ten klimat, że mamy prostą historię, której właściwie jadę od punktu A do punktu B i po drodze się tyle rzeczy, że nie ma gdzie oczu podziać, więc Chris Hemsworth z peleryną Thora jadący na rydwanie ciągniętym przez jakiś samochód, wygląda to kiczowato, ale taki jest na przykład gitarowy, z których w pierwszej części też grał na ognistej gitarze.
Wspaniałe były te sceny wtedy, te kadry były niesamowite, ale mam jakieś takie wątpliwości i jakby nie chcę pokładać nadziei w tym filmie, bo wydaje mi się, że już nie można więcej powiedzieć tej historii.
Znaczy w historii i właśnie Furiozy chyba można, bo Mad Maxa nie wiadomo, ale to trochę Mad Maxa mi brakuje, bo jakby w samego Mad Maxa w pierwszej części też było mało. Był tam Tom Hardy i jakby tak główną bohaterką tak była Furioza, więc mamy i Furiozę i mamy dalej też Furiozę. No ale zobaczymy, 22 maja jest premiera światowa, w tej samej okolicy powinno być też w Polsce. Mam nadzieję oczywiście, że nie będzie dużego opóźnienia. Basia, ty też jakiś film czekasz, czy tylko serialiki?
Tak, właśnie próbowałam sobie wymyślić chociaż jeden tytuł, bo ja jestem serialowa, ale znalazłam i absolutnie to jest tytuł, o którym będziemy tutaj rozmawiać, ponieważ są to Bracia ze Stali, to jest polski tytuł, czyli ten film na faktach o rodzinie wrestlerów.
Tak, to z Zakiem Efronem, Iron Claw.
Tak, zapowiedziałaś. Tak. Będziemy o nim rozmawiać, bo będziemy też rozmawiać o tym, dlatego, że sami chodzimy na wrestling, jesteśmy jego fanami.
Jesteśmy psychofanami wrestlingu i wrestlerów, więc czekamy na ten film. On naprawdę jest czymś, na co warto czekać ze względu na Zaka Efrona, który zmienia się w He-Mana powoli, ale też Jimmy'ego Ellena White'a.
Ale czy to jest film jakby osadzony w historii, to jest takie Boogie Nights, ale z wrestlerami, czy to jest bardziej współczesna historia? Jak to wygląda czasowo?
Nie, to jest czas przeszły, to nie jest współczesne.
No to o to chodzi właśnie, bo tak chciałem dopytać, bo to jest ten wrestling, który był w latach 90. i 80., jak się rozwijało, to brzmi właśnie super ciekawie, zwłaszcza, że Grzegorz Chlama, który się pojawił kiedyś też wrestling komentował.
Rozumiem, jaki jest klucz tego odcinka,
patron tego odcinka.
Grzegorz Chlama, pozdrawiamy cię, panie Grzegorzu.
Boże.
Mamy nadzieję, że nas słuchasz i uśmiechasz się pod wąsem.
Więc ja wymyśliłam sobie ten jeden film, tytuł filmowy i mogę też jakieś takie honorowe wspomnienie trzech tytułów seriali, jeżeli kończymy już runę.
Nie musimy kończyć, ale możesz powiedzieć o tych trzech serialach, już nie chcesz o filmach.
Nie, o filmach już skończyłam, ale powiem jeszcze o trzech tytułach i absolutnie bez opowiadania.
No to tak samo my też zrobimy za chwilę, powiemy też nasze dodatkowe. Tak. Ja mam całą listę.
Dobrze, więc
pozycji.
Zaczynam. Dawaj. Drugi sezon Konfliktu. Angielski tytuł oryginalny to jest The Feud. Pierwsza część opowiadała o konflikcie...
Za długo już mówisz.
Dobra. Taki raz, druga część jest o kapocie i o kobietach w jego życiu. Rzecz reżyseruje Ryan Murphy, ale mimo to warto na pewno na to czekać. Warto czekać na trzeci sezon The Bear'a, na pewno, nie muszę nikogo przekonywać.
Oprócz mnie.
To się wydarzy w tym roku i będziemy to kochać. I wraca serial Hacks. Mało popularny, mało się o nim mówi, oczywiście za mało. No, główną bohaterką jest starsza kobieta, więc nie dziwię się, że o tym media nie chcą pisać i faceci nie chcą o tym rozmawiać. Grają Jen Smart i gra taką już właściwie tracącą swój blask komiczkę.
A to nie jest serial o hakowaniu?
Nie.
Taki byłem przekonany, że ma tam jakieś związki z komputerem.
Ostatni
bastion. Już padło w ogóle. Myślałem, że może w końcu obejrzę, to hakerzy tam będą. No to już
nie,
coś
mało
mnie...
się właśnie o tym mówi.
Magda, masz coś na swojej jeżeliście?
Dużo mówicie o tym, że w tym roku będziemy mieli takie momenty w stylu: który mamy rok? Powraca Gladiator.
O, faktycznie, tak.
Właśnie. Po wielu, wielu latach Paul Mescal tym razem będzie się wcielał w jakiegoś Rzymianina latającego w półnago po arenach różnych. Prawdopodobnie Ridley Scott się za to bierze. Generalnie ekipa jest legendarna w tym projekcie, ale wszyscy chyba są przerażeni, że wraca Gladiator, niż podekscytowani, mam wrażenie. Dla wielu osób jednak Gladiator to jest świętość i ten film jest nie do ruszenia i ktoś decyduje się zrobić drugą część.
To tak trochę jakby Titanica 2,
drugą część, czy
tak. Znaczy,
po prostu
wiesz, All Dead, ale generalnie będzie po prostu jedna z postaci, która pojawiała się gdzieś tam w tej historii, jakby będzie teraz Paul Mescal wcielał się w Luciusza Verusa, jakkolwiek tam będziemy to wymieniać w przyszłości, to tak, to wraca. No i oczywiście, nie wiem czy słyszeliście, możliwe, że tak, wraca też moja ukochana historia, czyli obcy alien Romulus pojawi się. W tym roku bierze się za to Disney i o ile można mieć wiele znaków zapytania, to ja przypomnę taką dróżkę nadziei, którą możemy podążać, że Disney robił też Prey z Predatorem, nowa historia i to wyszło wyśmienicie, podziwialiśmy ten film.
Jesteśmy tutaj na tak różnych biegunach.
Jesteśmy totalnie, dzieli nas to jeden, ten jeden fotel nas tutaj dzieli, ale jest rzeka pomiędzy nami, kanion różnic filmowo-serialowych.
Ale
ja Aliena Obcego kocham, jest to historia po prostu mojego dzieciństwa. No
wow,
i teraz podobno... Wspaniałe!
Ja jestem z Elbląga, ale nie było
Predator.
Tak źle.
No, obcy Predator, szeregowiec Ryan i tak dalej. Więc Alien wraca i do tego podobno ma być to historia, w której główna bohaterka będzie zdecydowanie młodsza.
Niemożliwe. Wow.
Kino
sięga po młodsza.
Nie wiem, czy nastoletnia, to może za dużo powiedziane, ale
nie
będzie
tak
to...
Młoda. Tak, 21 lat.
Ważne, żeby wyglądała na nastolatkę.
Tak, ale no podobno to się otwiera jakieś nowe uniwersum w tym wszystkim, więc są duże nadzieje takich geeków jak ja i jesteśmy, kurczę, wiecie co, nastawieni dobrze, pozytywnie.
Czy tylko zapytam, bo być może wytniemy ten fragment, ale to reżyseruje Fede Alvarez, czy dobrze
tak,
przeczytałem?
Tak, ten sam, który robił
Na przykład Nowe Martwe Zło robił między innymi,
które
było zarąbiście
krwawe. Nowe Martwe Zło i też, dobra, wypadł mi teraz tytuł, ale tak.
Ale coś fajnego robił.
Jest to on.
Będzie dużo krwi, jak obcy będzie zabiła, więc będzie super, będziemy mieć popcorn i się cieszyć z tej krwi. Ja jeszcze powiem szybko, na szybko parę rzeczy, bo ja mam ich dużo tutaj, ale na przykład nowy film w końcu Bonga Jona Ho, czyli
yes.
Twórcy Parasite.
Z Robertem Pattinsonem.
Z Robertem Pattinsonem, Mickey 17, może być to super film
o
science
czym?
Fiction. O gościu, który w jakiś sposób ma nieśmiertelność. Więc będzie się jakby ginąć i będzie się pojawiać na nowo. I to jest film science fiction, ale od gościa, który zrobił jeden z najbardziej, nie wiem, powiedzmy wpływowych filmów 2018, był Parasite chyba roku. Fantastyczny film, który zgromadził masę Oscarów. Nie wiem, czy science fiction tak zgarnie, bo raczej tak jak Basia nie lubi science fiction, tak Oscary nie lubią science fiction, ale Mickey 17 może być super filmem. Czekam na...
Ten tytuł jest dosyć odpowiadający.
Coś jest nie tak z tym tytułem, ale polscy
w Polsce będzie, polscy będzie na pewno coś pomyślą jeszcze. Czekam na fajną animację, która miała pierwszą część już chyba 10 lat temu, Inside Out, Głowy się nie mieści, dwa, o emocjach.
To był super film.
Jest fenomenalna animacja i tutaj mamy też nową postać, która wchodzi. Widzieliście może pewnie w zwiastunach. Mamy taki ten niepokój związany z nastolęctwem, pojawia się też depresja, więc jakby mocno taki dramatyczny temat uchwycony właśnie w formie animacji, też dla dzieci. To taki, kiedy ten pierwszy film używa się też w formie takiej terapii na zajęciach psychologicznych, psychiatrycznych.
Tak.
Pokazuje się, jak mogą emocje działać. Dzieci to uwielbiały. Ja sam byłem zachwycony tym, w jaki sposób można było pokazać emocje, zwłaszcza gniew, jak się pojawiał w swojej kłótni. Tutaj też będą wszystkie te emocje, które były w pierwszej części, dodatkowe pojawiają się wraz z rozwojem głównej postaci, tak? Bo to dziewczynka, która dorasta, więc emocji przybywa i to może być fajnie, super pokazane.
No będziemy i też... płakać z Basią i dajcie spokój, ile łez przed nami.
No i są jeszcze sequele, oczywiście inne niż Inside Out, czyli mamy Deadpool 3 i z Hugh Jackmanem i z Ryanem Reynoldsem oczywiście. Joker 2, który ma być jakimś filmem trochę napoju muzycznym z Lady Gagą i Joaquinem Phoenixem, to też
no
może być
właśnie.
Fajne.
No zobaczymy.
Nie wierzysz w to? Ja też właśnie nie wiem, co to może być.
Nie wierzę, bo ostatnio... generalnie Joker jest dla mnie geniuszem i jakby można było to trochę zostawić.
A Pingwin?
Pingwin jako serial się też pojawić.
No
powinien się pojawić w tym roku, bądź
no.
w przyszłym roku z Colinem Farrellem o rozwinięcie postaci. Już jest nakręcone.
No
nawet.
Tak. No,
czyli miało obsługę pandemiczne. A z seriali jeszcze, ja tu mam coś napisane, a też jeszcze mam animację jedną, ale to dla geeków też, Arcane. Taki serial był na podstawie gry League of Legends sprzed 2 czy 3 lat. Był fenomenalny, najlepszy serial tamtego roku. Wraca z drugim sezonem. Mam nadzieję, że będzie równie efektowny jak ten. I jeszcze jeden serial, na który czekamy tutaj wszyscy we troje. Oczywiście True Detective, Kraina Nocy. Więc do niego może od razu przejdziemy, bo myśmy go już mieli okazję zobaczyć.
Ale legalnie.
Legalnie, oczywiście, że legalnie.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
I właśnie, no zdradziłem, no my już mamy dostęp. Mamy dostęp, dostaliśmy od Warner Bros., od HBO, pozwolili nam tutaj, naszej trójce między innymi i tam pewnie kilkuset tysięcy dziennikarzy na całym świecie obejrzeć odcinki nowego sezonu Detektywa. Jezu, znowu zapominam tego tytułu.
Kraina Nocy.
Kraina Nocy, tak. Więc detektyw, który wraca po chyba 5-letniej przerwie, to jest jakby 4. sezon, który chyba początkowo, z tego co ja słyszałem, i chyba Basia mi to potwierdzi, nawet chyba nie miał być jakby...
Tak, to było ciekawe. Też serialem z recenzji Basi się dowiedziałam, że w ogóle to nie miało być, nie było pisane jako True Detective, tylko dziewczyny, które to robiły, stwierdziły, że pasuje, tak?
Tak. Albo
to,
nawet HBO stwierdziło. Albo
to HBO właściwie zapytało twórczynię, czyli Ines Lopez, która jednocześnie reżyserowała tego detektywa, wszystkie odcinki, a czy nie mogłabyś tego by zrobić detektywa, kolejnej części naszej antologii. A to było tak, że ona miała taki bardzo dobrze przyjęty film Tigers Are Not Afraid. Ona jest Meksykanką, pochodzi z Meksyku i ten film opowiadał o dzieciach, które traciły swoje mamy ze względu na wojny karteli. I ten film pokazała w Kanadzie. W Kanadzie było bardzo dużo widzów wywodzących się z ludności rdzennej i tam po tych seansach rozmawiała z kobietami z tej ludności i dowiedziała się o tym, że także wśród Inuitów, czyli tych rdzennych mieszkańców północy, ten problem jest bardzo żywy, zwłaszcza w ich historii, czyli przemoc wobec kobiet, morderstwa na kobietach, zaginięcia. I wtedy właśnie narodził się pomysł na serial, Ines Lopez, który ostatecznie okazał się kolejną częścią detektywa. Ale wtedy właśnie pojawił się ten pomysł, że serial będzie opowiadał o Alasce i o ludziach stamtąd.
A to nie było tak, że oni już zaczęli kręcić ten serial, w którym była już Jodie Foster i wtedy przyszli, to można by jednak podciągnąć.
Nie. Dopiero marka HBO sprawiła, że Jodie Foster przyszła. Przyszła dopiero wtedy, kiedy Ines siedziała, po tym jak HBO porozmawiało z nią i mówi detektyw, no to ona wtedy zaczęła oglądać detektywa. Wtedy pomyślała, co mi to tak przypomina. Przypomina mi to film 7. Więc zaczęła oglądać sobie 7, czyli po prostu tak kompulsywnie zaczęła oglądać rzeczy. Oglądając 7 pomyślała, ale moment, skąd się wzięło tak naprawdę 7? I włączyła Milczenie Owiec. I oglądając Milczenie Owiec powiedziała, że ten jeden element ona musi przynieść. Ten jeden element, którym jest Jodie Foster. I udało się.
Mogę też przynieść Anthony'ego Hopkinsa. Byłoby też fajnie, super spotkać się na planie.
No to by Hopkins na Alasce?
No nie, bo jednak chodzi o bohaterów, którzy żyją, mieszkają na Alasce, a tam 70% to jest ludność rdzenna.
W serialu też właśnie bardzo fajne to jest zrobione, że tutaj bohaterowie, jedna z głównych bohaterek jest, właściwie większość tych bohaterów, co tam się pojawiają, jest właśnie rdzennymi mieszkańcami. Fajnie, że do tego w ogóle, nie wiem, kino i seriale w jakiś sposób wracają, nawiązują. Tak. Tego brakowało, no bo był taki...
Nareszcie jest prawda.
Prawda?
No bo 70%, takie są statystyki, są dane.
A nie, bo myślałem, że chodzi ci o serial, który...
Nie. Mówię o przekroju demograficznym, absolutnie nie.
Tak, no rdzenni mieszkańcy pojawiają się wcześniej w tym naszym serialu Leia Lustą, o którym mówiliśmy, też byli rdzenni mieszkańcy. Do tych filmów nawiązywał, tak był apel wcześniej o to, żeby właśnie więcej rdzennych mieszkańców Ameryki pojawiało się w filmach i serialach, złożył Leonardo DiCaprio po Zjawie, w tej jego przemowie oscarowej, jaką wyskiwał. No i jakby posłuchano DiCaprio i fajnie, że wracają te
tematy. Savior,
Biały Zbawca przyjechał na skórze niedźwiedzia na czarnym koniu, czy jakoś tak. I dzięki temu sprawił, że mamy. No dobra, ale mamy tego detektywa. Dzieje się to na Alasce. Fantastyczny jest. To jest dla mnie moment taki, który
czy
najbardziej...
Czy na Alasce?
Dobrze, dzieje się... Osadzony jest na Alasce, ale kręcono w innym kraju, bo na Alasce...
W Europie.
Kręcono w Europie, w górach stołowych.
Nie. No na Islandii. Kręcono na Islandii.
Tak, serial postanowiono nakręcić na Islandii, ponieważ tam było... Co jest? Tanie mi się to, że Islandia jest droga, ale tam dla Amerykanów to
ponieważ
jest chyba za
tanio. O wiele łatwiej było taką produkcję umieścić w Islandii. To było dosyć sporo ludzi, sporo jakiegoś zaplecza technologicznego, ale wszyscy mogli być, po prostu bazę mogli mieć w Reykjaviku i tylko 30 minut na plan jeździć, albo na przykład do tundry, albo na wielki lód. I też oczekiwano, że pogoda będzie jakby łagodniejsza, z czego ja rozmawiałam z Ines Lopez i ona właśnie śmiała się w naszej rozmowie, że ja, Meksykanka z Meksyku, nie miałam zielonego pojęcia, na co się pisze.
Czyli można powiedzieć, że było jej trochę zimno.
Było jej tak zimno, że opowiadała mi, że jak reżyser ogląda wszystko to, co się kręci, to, co kręci kamera, to, co rejestruje kamera, ogląda sobie na takim plazmowym telewizorze, to ta plazma miała kilka sekund laga ze względu na zimę.
Okej. Okay. Generalnie serial dzieje się, jakby osadzony jest na zakołem podbiegunowym, 150 km na północ zakołem podbiegunowym, tak jest podawane. Dzieje się początek serialu w bazie arktycznej, w bazie takiej przeprowadzającej doświadczenia nad sekwencjonowaniem genetycznym, tak, związanym tam, nie wiem, z próbą pokonania starości i w ogóle liczenia raka i tak dalej. Mieszkają tam naukowcy, dużo panów, nie żadnej kobiety oczywiście. I nagle w tej bazie dzieje się coś, to jest w pierwsze 7 minut, także nie spoilujemy za bardzo, dzieje się coś niespodziewanego i nagle wszyscy znikają. Znikają i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. No i tutaj do akcji
super
wkracza...
Jest to zawiązanie akcji.
Zawiązanie akcji jest takie... No.
Chociaż bardzo szybko można mieć wrażenie, że już wiadomo, o co chodzi, że jest jakaś kobieta w tej historii, która została skrzywdzona, no i nagle znikają faceci, którzy pewnie coś zrobili. Ja nie mówię dalej, bo widziałam 3 odcinki, więc w sumie nie wiem, ale można mieć już jakieś tutaj tropy takie dość proste z jakichś różnych seriali kryminalnych na myśli.
Moje pierwsze skojarzenie w ogóle było, że to się dzieje, wiecie, Alaska, dużo facetów, jakieś tam być może jakaś siła, która się pojawia, która ich wyciąga nadprzyrodzona i coś takiego, bo jakby detektyw ma takie nacechowania supernatural. Skojarzyło mi się to z coś, The Thing, Carpentera.
I to, sobie... też było, to też było jej inspiracją.
I to właśnie bardzo wyraźnie widać, zwłaszcza po tym, jak już zaczynają tych mężczyzn gdzieś tam odnajdywać, to coś jest pokazane na tym, jest, wygląda po prostu jakby było żywcem wyjęte z kina właśnie Grozy Carpentera, bo no, nie chcę tu spoilować, ale jak zobaczycie to po raz pierwszy, to naprawdę będziecie zszokowani, jak można było fajnie pokazać ofiary. Fajnie, to może
fajnie,
złe słowo.
Fajnie pokazane ofiary, no.
Bardzo niepokojąco pokazane ofiary. Także to, co było w 7, to jest pikuś w porównaniu z tym, co można zobaczyć tutaj na ekranie. Oni ci w ogóle nie stronią w tym serialu od pokazywania w ogóle, nie wiem, krwi, genitaliów w ogóle.
Genitaliów męskich. Tak. Halo, to nie jest wcale takie popularne.
To nie jest codzienność. No.
Więc no, nie robią z tego pięknego obrazka, wiadomo, ale no, jest to szokujące, więc przygotujcie się naprawdę dosyć sporo mocnych scen, które no, wrażliwsi widzowie mogą uznać za trochę przegięte moim zdaniem, ale dla mnie to jest najmocniejszy punkt tego, no bo już samo dochodzenie i połączenie tego śledztwa z Supernatural trochę mi tutaj zgrzyta pewnymi momentami, bo ja myślałem, że jak już wybiorą sobie kierunek, że to będzie albo będą szli w jakąś tam moc, czy coś siłę, która ich pokonuje, albo wybiorą właśnie śledztwo. I to jest tak troszkę wymieszane i taki nie czuję tej proporcji jeszcze, bo ja jestem po 3 odcinkach z 6. Ty, Basia, widziałaś do końca.
Tak, ja widziałam całość.
No a nie macie właśnie wrażenia, że to jest tak dobrze wymieszane, że jest ta część racjonalna, to jest Jodie Foster, jej bohaterka, i ta część trochę taka z nutą magii, wierzeń ludowych, rdzennych mieszkańców.
Łącznik.
Ten łącznik właśnie pomiędzy tym duetem tych policjantek jest moim zdaniem to super poprowadzone. Jak na te 3 odcinki na razie, to faktycznie może trochę szala się przechyla w stronę nadprzyrodzonych
ale
sytuacji.
A nawet jeżeli się przechyla, to czemu nie? To jest, myślę, że to też jest cecha tej antologii. Że właściwie, no dobra, jest detektyw i jest ciało i tutaj trzeba znaleźć mordercę, ale tu nagle pojawiają się jakieś symbole, nagle pojawia się jakiś kult, nagle jakieś takie demony, no więc, no i czemu nie? To jest właśnie bardzo interesujące w tej produkcji.
Podoba mi się wątek z tym skażeniem wody, które dotyka najbardziej rdzennych mieszkańców. Super ciekawe właśnie pokazanie tych problemów, jakie dosięgają rdzennych mieszkańców. Super moim zdaniem takie prawdziwe.
I też prawdziwe jest ten właśnie, mimo że kręcone na Islandii, to ta jednak ta Alaska, którą jakby znamy pewnie w większości naszych słuchaczy też z przystanku Alaska, pięknej sielankowej opowieści o łosiu przechodzącym przez ulicę z muzyczką.
Tutaj nie ma czegoś takiego. Strasznych reportaży o życiu rdzennych mieszkańców.
Jednak nie, to ja skąd znam Alaskę.
Ja od razu pomyślałam, oglądając właśnie tę Alaskę, gdzie nie ma słońca, gdzie jest wieczny śnieg, wieczna wichura, ciemno, strasznie. Polska. To 30 dni mroku, taki horror, nie?
Tak,
kojarzycie?
Tak, tak.
Przyszedł mi na myśl. Harnetem, od razu o tym sobie pomyślałam, bo już jakby abstrahuję od tego, że tam były wampiry, a latały, wpadały przez okna ludziom do domu. Ale tam było czuć taką atmosferę tego zamknięcia, że ci ludzie są uwięzieni w tych warunkach atmosferycznych przerażających.
W ogóle mnie fascynuje w ogóle ten temat, że gdzieś na naszej planecie, wiadomo gdzie, no ja mówię gdzieś tak ogólnie, że jest miejsce, czy są takie okresy, gdzie nie zachodzi słońce w ogóle, albo jest cały czas noc. I jakby no to jest dla mnie niesamowite, jest jakby coś wyjętego z książek Grozy, ale istniejącego naprawdę na naszej planecie. To jest fascynujące w ogóle.
Przeżyłam na własnej skórze, jest to trochę takie nawet przytłaczające, bym powiedziała.
Ale ja bym chciał kiedyś coś takiego mieć, przynajmniej przez tydzień pobyć w takiej właśnie
Mieszkasz w Polsce, tutaj gdzie słońce
no dobrze,
nie świeciło
no to jest,
chyba
ale od zeszłego
roku.
Ale przez te 5 godzin widzę innych ludzi, jakby mój wzrok nie musi się dostosowywać się latarką jeszcze, żeby coś widzieć, a chciałbym po prostu tak jakby tego spróbować. I jakby fajnie, że powstają filmy w takim właśnie, w takim umiejscowieniu, tak jak mówisz, 30 dni nocy, wcześniej właśnie The Thing było takie, no generalnie jak jest zimno na ekranie, to zawsze dla mnie jest tak plus 5 dla filmu, tak jakby taki film kiedyś, parę lat temu, twórcy w ogóle Yellowstone, film Wind River, dziejący się w rezerwacie właśnie indiańskim, gdzie zaginęła jedna kobieta i też było śledztwo prowadzone, też właśnie w zimie kręcone, jakby no to daje takiego, nie wiem, widać takie siarczysty mróz, widać ci aktorzy się tam naprawdę na planie męczą, że jest im po prostu zimno, że to czuć w ogóle, że oni marzną, że tą herbatkę, którą sobie piją w scenach, które jak już wejdą do jakiegoś pomieszczenia, to naprawdę ich rozgrzewa, że to nie jest tak, że oni grają, bo po prostu jest autentycznie zimno, no czuć po prostu, nie, jakoś tak aktorstwo wygląda lepiej na śniegu, moim zdaniem, ale to może tylko u mnie. Jodie Foster. Basia, ty tak, chcesz na pewno powiedzieć więcej o Jodie Foster, bo z nią gadałaś nawet wczoraj.
Tak, ja miałam to ogromne
polski
szczęście,
wątek.
Że rozmawiałam z Jodie Foster, ona tutaj jest, ona jest świetna w tym serialu. No, to widzieliście już, więc
widzieliśmy 3 odcinki na razie.
Więc możecie chyba to potwierdzić, że jest taka surowa, harda, energiczna też bardzo. Tak jakby wiecznie próbuje być zajęta, żeby nie dopuszczać do siebie żadnych myśli, bo tutaj jakby mamy taki cień, jakiś podtekst traumy, którą przeżyła. Ta trauma do niej wraca, a ona ją tak tłamsi i wszystkim, czym tylko może się zająć, na przykład białym szumem, przy którym pracuje, śpi i się budzi, żeby tylko nie dopuścić do siebie myśli, które i tak oczywiście na wielkim, wiecznym lodzie wrócą.
No bo co innego może wrócić, ewentualnie jakiś polarny niedźwiedź, ale nie, generalnie Jodie Foster prowadzi tę rolę niesamowicie i jest totalnie odklejona od wszystkich takich stereotypowych ról policjantek, jakie widzieliśmy, że to musi być taka harda baba i generalnie zero uczuć, tylko są te przebitki, że ona miała tę radość życia w sobie i widać, że ją ma, wiecie, mówi wprost, że ma Tindera i generalnie się umawia z chłopakami.
Że ma takie bogate życie seksualne, też pokazane zresztą na ekranie.
Tak, które dosyć komplikuje jej życie, ponieważ jej bogate życie seksualne opiera się na mężczyznach żonatych, a ich żony są
wpływowe.
Z jej pracy często.
Więc ale nawet scena dosyć odważna, kiedy mamy taką jedną ze scen, w której Jodie Foster normalnie występuje w scenie, w której no...
Scena seksu.
Dokładnie, można taką nazwać, tak.
Scena seksu. No można ją to nazwać, bo to była scena seksu. No.
Nie chciałem to operować słowem, bo to zaraz będzie jakaś blokada na tym, ale tak, tak, no to też dosyć odważne, bo jakby no rzadko się widuje w ogóle, że te sceny jakby uprawiania seksu między osobami już, tak nie wiem, w wieku nieco starszym, no nie epatuje nimi kino tak naprawdę, więc dla mnie to była miła odmiana.
Takich postaci, które kończą 60 lat, kobiecych.
W ogóle też.
Nie, to jest... no to się zmienia bardzo, nie wiem, teraz mi się od razu przypomniała chyba pierwszy odcinek Lovecrafta HBO. No może HBO jest po prostu jakimś tutaj wyznacznikiem, gdzie tam też właśnie starsze małżeństwo jest takie pokazane, no full frontal generalnie ta scena jest. Bardzo taka...
No ważna i Jodie Foster super gra.
Ale porozmawiajmy o Kali.
O czym?
O Kali Rice.
Kali Rice.
A, faktycznie. Ja to z nazwiska kojarzę, bo mi się kojarzy z Piotrem Rejsem, takim piłkarzem Lecha Poznań kiedyś.
Ale łączy ją także to, że ona też jest sportowcem. Ona jest profesjonalną bokserką.
I co ona robi w filmie bokserka? Czy ona została aktorką? Ja nie znam jej historii. Wiem,
no
że
więc historia
bokserką.
Jej jest
Magda.
Taka, że ona ma na swoim koncie poza tym serialem teraz ma jeden tylko film, który zrobiła, uwaga, polski wątek z Józefem Kubotą. Jakiś jeszcze drugi część jest tego nazwiska, ale na bas grałam sobie.
Nie, Nowak.
To jest człowiek, który też reżyserował kilka odcinków One Piece i Tokyo Vice, więc mamy po prostu te same klamry wszędzie. Człowiek, który jest pochodzenia japońsko-polskiego, nie zna polskiego, kilka lat temu był na festiwalu filmowym w Warszawie, na warszawskim festiwalu filmowym i zapowiadał właśnie Napięści, bo tak się nazywał ten film z Kali. No mamy tak polski wątek. Kali jest bokserką, jak już uprawia boks, jak już wspomniałaś, jest w kilku federacjach zaliczana.
Ale wciąż aktywnie go uprawia, czy... To jest, już wiesz, skończyła z tą karierą.
Kilka lat temu chyba była chyba ostatnia walka. Aha. Pierwszą w ogóle, pierwsze walki miała z Polką, z Aleksandrą.
Znowu polski wątek.
Lopez. Tak, same...
Ale tutaj właściwie jakby no, aktorsko sobie radzi, powiedziałbym całkiem nie. Chociaż
genialna jest, ale wiecie co, bo poczytałam sobie jej ten biografię króciutką, jeśli chodzi o popkulturę, a dużą, jeśli chodzi o sport. No to faktycznie ona nie ma jakiegoś takiego dużego zaplecza, nie, a gra tak, że są sceny, w których mogłaby faktycznie wylądować jak na minie, że na przykład scena w samochodzie, kiedy Jodie Foster opowiada o tym Tinderze, a ona o tym, że, no, że życie jest generalnie trudne i czy czasem nie masz ochoty w ogóle o tym odciąć się od tego wszystkiego, to by mogłaby być bardzo cringe'owa scena, ale ona to tak fajnie prowadzi, tak naturalna jest w tym, jakby grała w filmach od lat.
Tak, tak. No to jest na to zwróciłem uwagę. W ogóle pierwsza w ogóle moja styczność z tą aktorką. Plus w ogóle jak byłem zaskoczony, że nie wiem, czy to jest w ogóle w policji, tak, bo ona gra w filmie i ma tutaj takie kolczyki. W policzkach kolczyki, ćwieki, to się mówi chyba, tak? Ja się zastanawiam, czy w ogóle w policja może tak mieć. To jest moje pierwsze pytanie i tak się nawet próbowałem to wygooglać, ale nie znalazłem na to odpowiedzi.
Myślę, że jeśli chodzi o rdzennych mieszkańców Alaski, być może jest to wpisane jako
nie wiem,
kulturowe nawet... symbol.
Okej, okay, być może tak.
Ale Kali je nosi w ogóle. Nosi, bo ja też miałam właśnie z nią rozmowę i ona siedziała tutaj po krzyżu.
Ale to od razu sprawia, że ona w ogóle jako taka policjantka wygląda taką festku.
Ale jakoś się dobrze ją ogląda. Mam nadzieję, że dostanie kilka nominacji w następnym sezonie nagród.
Jakiś Emmy powinno coś załapać, mi się wydaje.
No świetnie się ją ogląda.
I ona rzeczywiście, ona jest trochę z Dominikany. Ale ma w sobie krew plemienia Cherokee.
Czyli ona naprawdę ma krew plemienia Cherokee, a nie tak jak bohaterka inna. Yellowstone.
Zapisałam sobie, że jej te drugie imię, takie wiecie, co jest nadawane przez plemiona, to jest Mekinonoga i to znaczy many talents, wiele talentów.
O, proszę.
Patrzcie, jak
wywieszczyli jej, czyli ten wątek Supernatural, który pojawia się w serialu, jest taki z tej kultury wywodzący się.
Ludzie z Alaski wierzą, że jeżeli jesteś w Alasce, to żyjesz równolegle z duchami.
Zmarłymi razem, tak.
A na koniec tego segmentu pogadajmy o jego początku, czyli czołówce, bo ja mam bardzo sprzeczne odczucia w związku z tą czołówką. Bo jak zobaczyłem ją pierwszy raz, to moim zdaniem była, no nie wiem, trochę bym uśmiech politowania wywołała.
Nie.
Tak, ona
jest
była taka.
Straszna, ja się nie pasowała, na niej bałam.
Nie pasowała mi do. Jakby pierwsze sceny, otwarcie tego serialu, ten setting cały,
no
baza,
tak.
I nagle.
Bo serial nie jest
chodzi
o bazie.
Muzyka, kto to śpiewa? Billie Eilish?
Billie Eilish.
No właśnie, i nagle Billie Eilish, śpiewa sobie piosenkę i ja to.
Pamparam?
No trochę takie pamparam jest
tej
takie.
Samej piosenki?
Wiecie, ja nie jestem
no
dobry.
Jest tam bicik, no ale nie jest on absolutnie w ogóle kojarzący się z imprezą.
Tak, i poza tym ona z tym Peterem Andersonem, który stworzył tą czołówkę, ta Inés López, postanowili powkładać do niej wskazówki i symbole.
No to ale tak nachalnie, bo wiecie, krzesło bujane na środku drogi i polecam w ogóle dosyć źle zanimowane komputerowo, być może to wymienią. No jakby, ale powiem tak, ja po pierwszym odcinku byłem na nie, po drugim już mi lepiej, a w trzecim odcinku już mnie w ogóle nie przeszkadzała, więc być może to jest kwestia dysonansu.
A w czwartym
będę tańczył jak na otwarciu.
Zmienisz ten sygnał, dzwonek zmienisz w telefonie.
Może tak być, no mam sukces.
Ja mam biały lotos.
Ja mam sukcesję.
A ja wciąż nie wiem, jak to ustawić.
Trzeba zapłacić albo mieć dobrego kolegę, który potrafi to robić.
Albo wiedzieć, jak połączyć to na Spotify'u sobie.
Można też dobrze zmiksować. Ale tak, to jesteście na tak, czy nie, bo mi...
Na tak!
Czołówka, wszystko na tak.
Ja już specjalnie zapytałam o tą czołówkę, taka byłam pod wrażeniem.
I co ci odpowiedziała?
No powiedziała, że oni specjalnie włożyli tam
te symbole.
Okay. I że ona, że bardzo chciała jakby dorównać czołówce na przykład z pierwszej części, która była genialna. Pamiętacie czołówkę pierwszego detektywa? Genialna. I że HBO zazwyczaj nie ma w zwyczaju brać gotowego singla do czołówki. No sukcesji przecież była cała kompozycja. Ale że tutaj ona sama zaproponowała Billie Eilish, bo jej Billie Eilish się uratowała podczas pandemii.
Uratowała?
No wiesz, że człowiek siedzi w tym lokalu.
Myślałem, że tam wiesz, tonęła gdzieś, czy coś. Czy... Dobra, a jeszcze ostateczny koniec. Mamy 4 sezony True Detective. Ja widziałem tylko pierwszy i się poddałem, bo ostatni odcinek pierwszego sezonu był beznadziejny i dalej nie oglądałem. A wy może widziałyście więcej, czy nie?
Ja widziałam także trzeci.
Magda. Mi się wydaje, że ja widziałam na pewno 2, ale powiem wam, że czuję się, jakby ktoś mi zrobił tak jak w Facetach w Czerni, że mi po prostu mignął światełkiem przed oczami i wymazał pamięć, bo przysięgam, pamiętam tylko, że mi się strasznie podobał pierwszy sezon, ale zabij mnie o fabułę, nie, po prostu nie zadawajcie mi pytań o fabułę tych poprzednich sezonów, nie pamiętam.
Ale czy jakby tak spojrzeć ogólnie, to pierwszemu nie dorówna pewnie ten sezon, ale wydaje mi się, że tak, zresztą to widać po opiniach w ogóle na Rotten Tomatoes ma 100%, tak a propos ten serial, że no to jest godny następca jedynki, tak jakbyśmy mogli wymazać dwójkę i trójkę.
Tak, na pewno myślę, że trójka jest lepsza od dwójki, ale czwórka jest lepsza od trójki.
I tą zagadką matematyczną przejdziemy do ostatniego wątku.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
I jesteśmy po tej krótkiej przerwie, której nie odczuliście, bo nasz jingle jest naprawdę krótki dzięki naszej wspaniałej montażystce. A mieliśmy przejść teraz do omówienia rzeczy, które sobie oglądaliśmy z okazji przerwy świątecznej, którą niektórzy mieli, niektórzy nie mieli. No, ja miałem to szczęście, że miałem kilka dni wolnego.
A my to, że nie mieliśmy.
A dziewczyny nie miały, ale i tak oglądały.
Ale było zabawnie.
Magda, skoro jesteś taka wygadana, to powiedz coś, dobra? Co takiego sobie obejrzałaś? Co nadrobiłaś? Co nadrobiłaś,
żeby
co warto nadrobić?
Żeby ci troszeczkę tutaj schlebić, to powiem, że chciałam powiedzieć, że widziałam Dungeons and Dragons.
I co powiesz na ten temat?
Powiem ci tak, że podobało mi się mniej niż tobie.
Okej.
Okay. Ale było rozumiem. To faktycznie było to
ale bardziej
przyjemne,
niż mi.
Ale bardziej niż Basi, jeśli pozostajemy w klimacie zagadek matematycznych i logicznych. Tak. Faktycznie było to luźniutkie. Były fajne postaci. Fajne sceny akcji. W ogóle używam słowa fajne, bo nie wiem, co
bo
powiedzieć
jest
więcej.
Ten film jest super fajny.
Tak, jest fajny. Nie jest po prostu takim popcornowym rozczarowaniem, jakich pełno mamy. Więc tak. Fajny film. No fajny film widziałam. A poza tym to na drugi raz, czy albo trzeci, czy już czwarty oglądałam 1670 i dalej mnie śmieszy.
Wciąż siedzi?
Ja też oglądałam parę razy.
Pokazywałam kolejne osobie.
Ale macie te same odcinki, jakieś konkretne odcinki, czy jecie całościowo? Jak taki...
Wiesz co, sprzątam mieszkanie i to leci.
Okej. Okay. Może ci się coś zepsuło w telewizorze.
Te teksty kolejny raz podane dalej są śmieszne. Kto rządzi Polską? Żyto. Nie.
Nie, nie było odpowiedź, nie jest Żyto. Nie. Pierwsza odpowiedź jest...
ostatnio. Taki mem lata w sieci, jest. Że to żabka.
A wiecie, ale... jak przetłumaczyli na angielski ten dialog?
No nie, jest ciekawy.
So who runs Poland? And i potem, że zaczyna się na W&H, czyli WH. Mm-hmm. No i ktoś powiedział horse, czyli jakby prostytutki.
Tak.
I wtedy ten Jan Paweł mówi weed.
No to jest jakieś wybrnięcie. Nie, szczerze, spoko. Że niezła zagwozdka to może nie ma. Chociaż z tego, co ja słyszałem, to chyba ten serial nie siada poza Polską. Bo to
siada w ogóle, co ciekawe, w Niemczech.
Nie, no to bo możliwe, że się śmieją z nas, bo to jest jakiś dokument możliwy.
Ale nie, nasz serdeczny kolega Przemek pisał newsa o tych wynikach zagranicznych i faktycznie dwa kraje się wybijają, to są Niemcy i Wielka Brytania.
Tam są Polacy.
W Niemczech jest około tam 500 000 chyba jakichś tam minut, czy odtworzeń, czy kto tam wie, jak oni to już liczą teraz.
Ale to, że oglądają tam Polacy, czy że tak? Bo ja słyszałem
inne
rzeczy.
No nie rozdzielają na to, kto ogląda, jaki jest
nie
narodowości.
Ale
możemy powiedzieć, że ta Polonia.
Drugiego odcinka temu.
Ja bym musiał, bo ja bardzo żałuję, że u nas nie ma możliwości sprawdzenia wszystkich wersji językowych. Chyba nie ma, bo ja nie wiem, bo tam widziałem na przykład napisach końcowych, tam była wersja chińska, koreańska i my sobie nie możemy włączyć tej ścieżki dźwiękowej, chyba że ktoś wejdzie sobie z VPN-a i sobie będzie chciał to jakoś, nie wiem, spróbować. Jak mówiłaby Polska Lachta koreański, jakby go już tam znali.
To są wszystko kwestie licencji, nie? Z tymi kontraktów z tłumaczeniem.
No ale właśnie, to jest to dosyć dziwne, ale dobra, nie będziemy wchodzić w te szczegóły, no ale fajnie by było mieć taką możliwość, mi się wydaje, bez VPN-a, bo ja nieraz z tego korzystam i mogę trafić. A propos właśnie koreańskiego, chińskiego, japońskiego, języków azjatyckich, ja byłem w kinie, powiem wam, i to jest największe zaskoczenie roku. Powiedziałbym, że...
Że byłeś w kinie?
Nie, że to, że jakiś film widziałem, bo nie spodziewałem się, że będzie, bo niedawno gadaliśmy o serialu Monarch, który nas po prostu, zasmucił, wynudził i
rozczarował nas.
Rozczarował nas, no i gdzie tam te potwory, nie? Tak. I tutaj, wyobraźcie sobie, jest film w kinach, który tu lecą w Godzilla, ja nie dowiedziałem się bardzo późno, bo na samej końcówce roku, 29 grudnia, Godzilla minus one, czy też po japońsku Godzilla minus one.
Tak o się... Jezu, kocham to! Tak od jest... dzisiaj mówisz tak tylko.
Tak się mówi mówi po japońsku. Jest to film o Godzilli, ale to jest taki film...
Nie, no szok, że o Godzilli w ogóle.
Ale o tej takiej, od samym początku, to jest jakby powrót do tych korzeni, że wiecie, mamy koniec II wojny światowej, Japonia jest po prostu zmieciona z powierzchni ziemi praktycznie przez dwa wybuchy jądrowe, plus bombardowanie Tokio, w ogóle żyją w szopach, nie wiadomo co, i jeszcze kurna z morza wychodzi Godzilla, i jeszcze bardziej daje im w pierdziel, nie? Stąd zresztą jest też ten tytuł w ogóle dosyć dziwaczny, no bo wzięło się to stąd, że Japonia była w punkcie zero po wojnie światowej, więc jak przyszła Godzilla i jeszcze bardziej rozpieprzyła, to do poziomu minus jeden spadł. I dosyć karkołomne, ale tak to Japończycy nam wytłumaczą. Jakiekolwiek Godzilla widzieliście wcześniej, tą amerykańską, ta, która jest w ogóle super przyjazna, ratuje ziemię, ta, która w najbliższym czasie będzie razem z King Kongiem ratować świat, bo jest Godzilla kontra i razem z Kongiem będą ratować świat, w ogóle nie wiem, czy wiecie, w tym roku takich nie będzie. Nie wiem przed kim, ale w zestawie biegną razem koło siebie i próbują pokonać jakieś bestie. Prawda, że tak? Ta Godzilla jest za przeproszeniem z istą suką po prostu, nie? Jak ona robi tutaj rozpierdziel, ludzie drodzy, to tam ludzie, to się nie liczą w ogóle z ofiarami. Ona jest wejście na miasto, wchodzi ta Godzilla na miasto i zabija 30 tysięcy osób. Po prostu ich gniecie, rozwala budynki, ludzie giną autentycznie, na miazgę są rozpłaszczani.
No, dosyć takie kontrowersyjne.
Świąteczne.
Ale jak to, to wiadomo, że nie jest to pokazane tak, jak na przykład są pokazane ofiary w True Detective, którą oglądaliśmy, ale to, jak bardzo, bardzo w wąskim budżecie, bo to kosztowało chyba 15, max 20 milionów dolarów, tak? Ta Godzilla, która będzie, czy kosztuje ze 200 baniek te filmy i w ogóle wszystkie wysiadają. Po prostu tutaj, oprócz tego, że właściwie te potwory, cała ta historia, wyjścia z tego marazmu powojennego, odnalezienia się pilota kamikadze, który nie zestrzelił samolotu żadnego i próbuje w tym świecie się odnaleźć, nie ma tego honoru, rozliczenie z tym głupim honorem Japończyków, typu rozbijanie samolotami. I razem obok tego jest ta Godzilla, którą próbują pokonać wspólnymi siłami, jednocząc naród. W ogóle brzmi to tak sobie, ale to się tak ogląda.
A reżyserem jest Japończyk? Czy
tak, to jest film japoński. Okay. On powstał w Japonii
czyli po
za japońskie
oni
pieniądze.
Oni zobaczyli ten cały amerykański syf i stwierdzili, nie? Już koniec po prostu. Ile można? Wspaniałe.
Nie, no Japończycy generalnie kręcą Godzilla co jakiś czas i to no tak, w ogóle o tym się mówi, że to jest najlepsza Godzilla, jaka kiedykolwiek powstała oprócz tej pierwszej, oryginalnej. Plus ona ma na IMDb 8,4 i już w tej chwili jest w najlepszej dwusetce filmów IMDb w historii. Ludzie szaleją na tym filmie i wszyscy uważają, że jest po prostu fenomenalny, więc jak ktoś z was nie widział i nie boi się japońskiego i tego języka, jakby, no są napisy, wiadomo, ale no mówię, wizyta w kinie, dla tego ryku, jaki ten ryk, Godzilla wydaje ryk, to jest po prostu, się fotele trzęsą. I pierwszy raz miałem tak, że się po prostu trzęsą w fotelu i jak oglądałem, Kasia, moja żona patrzyła na mnie, ja tak w ten ekran taki, z taką radością, takim uśmiechem, mogłem robić zdjęcia, jak małe dziecko, które pierwszy raz poszło do kina na fajny film. Rewelacja, rewelacja, idźcie do kina, jest
to było
super.
Kino 5D.
Może... Dlatego ci się fotel trzą.
Albo ktoś obok miał epilepsję, nie wiem. Ale to nie byłem ja, ani moja żona. Basia, może ty coś powiesz jeszcze?
Tak, ja też oglądałam Rzecz o końcu świata. Fenomenalny serial, nazywa się Karol i koniec świata. Niestety Karol nie jest imieniem męskim, to jest o kobiecie.
Nie jest Karol Strasburger.
I zaczyna się od takiego właściwie pytania rzuconego, co będziesz robić? Zostało 7 miesięcy do końca świata, co będziesz robić ze swoim życiem? No i okazuje się, że Karol chce robić dokładnie to samo. Stara się umówić na higienizację zębów, odgrzewa sobie jedzenie, odwiedza swoich rodziców, podczas gdy cały świat, wszyscy wokół, chcą żyć w pełni, na 200%, wykorzystać te 7 miesięcy. Nikt nie płacze i nikt nie walczy z końcem świata, ale wszyscy nagle skaczą na bungee, latają na paralotni, wszyscy odwiedzają Tybet, rzucają pracę, ubrania nosi tylko połowa społeczeństwa, bo reszta stwierdza, że nie ma sensu.
Nice.
I na przykład rodzice Karol przestają nosić ubrania i żyją w trójkącie ze swoim pielęgniarzem. A w tym wszystkim jest Karol, która ma 42 lata, kolejny minus, i ona super. chce po prostu żyć. Nigdy tak naprawdę nie żyła pełnią życia, i w związku z tym też nie ma teraz zamiaru zacząć. Jest to fenomenalna opowieść o takim czymś, co myślę, że już zaczyna, że kiełkuje już od jakiegoś czasu w naszym społeczeństwie, czyli takim strachem przed końcem, świadomością końca, który się zbliża, który na pewno zintensyfikował COVID i lockdowny wszystkie, bo tam pokazane jest takie opustoszałe miasto i życie w pojedynkę. Niezwykłe. To jest też odpowiedź na te wszystkie ruchy mindfulnessu, na te wszystkie ruchy bycia tu i teraz i rozwojów. Jest duża beka z surferek.
Patrzę na Magdę.
I duża beka na pewno z narkotyków w Ameryce Południowej, z tego wszystkiego, co według internetu miało dać nam szczęście, mm-hmm. ale jakby świat nadal i tak się kończy. Bardzo wszystkim polecam. Jest to animacja, nazywa się Carol i koniec świata, jest na Netflixie. Robił to Dan Gutterman, który robił m.in. Community i Ricka i Mortiego. Dziękuję.
A ja mam dwa pytania jeszcze do tego.
Czy przyszłabyś do pracy na 6.30, gdybyś wiedziała, że zostało tylko 7
co
miesięcy?
Co mam robić to jest pytanie od Magdy. 7 miesięcy sama w domu?
No dobra, to jest jedno...
Właśnie, ale już ci odpowiadam, bo Carol poszła do pracy, zaczęła pracę w biurze, aha. kiedy świat zaczął się kończyć, więc absolutnie ten serial jest totalnie o mnie.
Dobra, powiedzmy tak, czy ten serial działałby jako serial aktorski, nie
tak,
animowany?
Tak.
Czy to jest tylko
tam
coś,
nie ma, to znaczy oczywiście wiele rzeczy byłoby bardzo kosztowne, jak na przykład pokazanie rejsu statkiem i te wszystkie surferki, no byłoby to kosztowne, ale tak, jak najbardziej. To nie jest science fiction, tylko widać rzeczywiście zbliżającą się planetę Kepler, która ma zniszczyć Ziemię.
Okej. Okay. A drugie pytanie, to też trochę do was oboje. Mamy za 7 miesięcy koniec świata. Pierwsza mm-hmm. rzecz, która wam przychodzi teraz do głowy, tego nie próbowaliśmy, słuchacze drodzy, przed tym. Co ci przychodzi, co byś zrobiła, takiego, co byś chciała zawsze, masz te 7 miesięcy, możesz jedną rzecz wybrać teraz, szybko. Magda, ty też.
A ja łaskę bym wzięła tak a propos Ameryki Południowej. Pojechałabym w końcu tam i sobie zaserwowała taki seansik. Nie wiem, jak to tam w animacji jest rozwiązane, ale nigdy... pewnie byłaby beka z tego straszna.
Nigdy w życiu bym nie weszła na bieżnię już.
O.
Nigdy.
A ja w ogóle patrzę, nawet wiem, że dużo po świecie podróżujecie, dziewczyny. Ja mało podróżuję, moja ostatnia wycieczka zagraniczna to jest Słowacja. 20 kilometrów za polską granicą. Więc ja bym w końcu spakował siebie, żonę i swoje dzieci i byśmy gdzieś się wybrali. I już bym wiedział, że chociaż ten kawałek świata, chociaż może tą Japonię, no. która się rozbudowała tak. po tej Godzilli. Co, tak. Ja bym chciał to po prostu zrobić, bo ja naprawdę mało jeżdżę i chciałbym, moja kochana rodzino, zabrać was wszystkich na fajną wycieczkę, więc mam nadzieję, że ten koniec świata już niedługo, bo już się nie mogę doczekać tego wyjazdu.
Finalnego
rozwiązania. Świat musi się skończyć, żebyś wreszcie pojechał na wakacje.
Dalej no, niż
chyba
na Słowację.
Tak. Albo będę malował pokój. Co zrobisz? A zrobię jeszcze remont sypialni. To mi brakuje do kompletu.
Remont kuchni.
Wszystkie pokoje już są wyremontowane, ale sypialnia mi została. Basia, nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Poszłabyś do pracy, czy nie?
Do pracy oczywiście, żebym poszła.
A na 6.30? Już nie.
No może bym zaspała. Celowo.
Dobra, nie wiemy, co się wydarzy dalej. Czy macie jeszcze jakieś propozycje, coś, co widziałbyście, czegoś, co chciałbyście dodać do tego naszej listy?
Nie, no już tak, teraz myślę o tym, że świat się kończy, a idziemy na 6.30 do roboty.
Już nic nie wymyślisz, ale Basia, coś jeszcze ma.
Tak, i to, taka, tutaj są same klamry, tak jak mówiłaś, Magda, bo mówiłyśmy o Kali Reis, której drugie nazwisko to nadane przez rdzenną ludność oznacza wiele talentów. Tak, ja mamy film na Netflixie, który nazywa się Diana Najad, czyli Najad to jest po polsku Najada, czyli nimfa wodna i ta Diana jest prawdziwą postacią, to jest kobieta, która jest pływaczką i jej wielkim marzeniem było pokonanie dystansu między Kubą i Florydą w pław. I ona też jest rekordzistką i jest takim pływającym maratończykiem. I grają Anne Bening, partneruje jej Jodie Foster dzisiejsza. Film jest fenomenalny, tak się na nim zryczałam i jest mega wciągający. Jest mega wciągający.
Ale nie ma
w niej
Godzilli, nie ma niestety.
Ani jednej Godzilli, ale są rekiny. Są rekiny.
Sharkwick.
Są rekiny.
To ja na koniec dodam, bo zachwycałem się tym, że fajnie, że na świecie jest miejsce, gdzie jest super ciemność, ale widziałem też taki horror, nadrobiłem sprzed kilku lat, chyba z 5 lat, Midsommar, który rozgrywa się całkowicie za dnia.
Jestem w takim szoku, że dopiero teraz zobaczyłeś ten fenomenalny film.
Tak, nie zobaczyłem go tylko dlatego,
Fedor
że
nie widział Casablanki.
Widziałem kilka razy. Pomyliłaś to z Przeminęło z wiatrem.
Ja nie widziałam Casablanki.
No właśnie.
Trzeba umieć.
Wizować trzeba umieć, tak jest. Midsommar całkowicie za dnia się dzieje, tam no może w jakichś początkowych scenach jest kawałek tam nocy, ale nie obejrzałem go do tej pory, tylko że wersja reżyserska trwa 2 godziny i 50 parę minut, ale zaprawiony Martinem Scorsese, myślałem, dobra, jak już obejrzałem film o zabójstwach, no teraz zobaczę film, jak poganie mordują Amerykanów, którzy przyjeżdżają do Szwecji na wycieczkę i jest to naprawdę przeżycie. ale dosyć takie, powiedziałbym nawet jak, bo LSD chyba nawet, bo tak. Dużo rzeczy się dzieje, dużo narkotyków tam biorą i dużo, dużo, dużo hardkoru.
No i dużo tak, hardkoru. Jak bardzo byłeś w skali od 1 do 10 jakby zszokowany sceną, w której rozbijana jest głowa tego pana na samym końcu?
Okej, dobra.
Jest tam scena rozbijania głowy.
Na samym końcu. Film kończy się.
Nie, to nie jest sam koniec. Nie. To jest jeden z elementów początkowo właściwie filmu. Mhm. Bardzo, 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 jak mówi się, graficzna przemoc. Jest po prostu tak jeszcze bardziej niż True Detective, bo tutaj naprawdę dzieją się makabryczne rzeczy na ekranie, ale tak. Zapodane w takim klimacie, typu tak, trochę takich szwedzkich takim, górale tak, tańczą dookoła tego, ha, 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 hi, 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 nagle giną ludzie i polecam każdemu.
Tak zaczęła się fenomenalna kariera Florence Pugh.
Tak, Florence Pugh w tym filmie to jest jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza, ale...
No taka, że wystrzeliło już wtedy.
Jej kariera ruszyła z kopy.
Ale patrz, jak się nauczyłam przez te ostatnie odcinki, bo była ona Florence
Pug.
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 Także kochani, nowy Florence rok, nowi my.
Nowi my, nie robimy błędów w nazwiskach, chociaż Basia pomyliła Annette Bening z Anne Bening.
No właśnie, którą... zastanawiałam się, mówiąc o tym się, no to Bening, ale no, ona pewnie za Anne by się nie obraziła.
Niech to będzie Bening. A ponoć jeszcze a propos tu detektyw, dzieje się to w miejscowości nazwie Ennis. Ja przeczytałem, że to jest nawiązanie do słowa penis i to chodzi o to, że nie ma tu mężczyzny, więc i skrócimy tego penisa do Ennisa i dlatego dzieje się tam tu detektyw. No tak, nieważne. Historia na koniec, mała ciekawostka. Widzimy, przepraszam, nie widzimy.
Mała ciekawostka.
Słyszymy się
jest
za...
Motka.
Chciałabym, żebyś pożegnał naszych słuchaczy po japońsku.
Nie, nie będę żegnał po japońsku, nie jestem przygotowany do tego, ale Godzilla Minus One brzmi tytuł tego filmu, który bardzo polecałem. Oglądajcie koniecznie. Słyszymy się za 2 tygodnie. Cześć, do usłyszenia, pa.
Cześć.
Cześć.